Umiłowani, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu naszym. Sprawia mi wielką radość i przyjemność, że stoję tu przed wami. Ja również przywożę miłe chrześcijańskie pozdrowienia, jakie nałożyły na mnie zbory ludu Bożego oświecone prawdą Epifanii. Lista jest bardzo długa, wymienię tylko niektóre zbory, gdzie z łaski Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa miałem sposobność odwiedzić bracia zgromadzeni w Gdańsku, w Kołobrzegu, jak również byłem na Litwie w miesiącu lutym, w połowie, odwiedzając dwa zbory ludu Bożego, Jonawa i Kowno. I również miałem przyjemność z bratem Eliaszem Blecharczykiem odwiedzić wschodnie rejony naszego kraju, głosząc słowa Ewangelii, często w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Takie zbory następujące: Krosno, Łańcut, Rzeszów, Bukowina, Pary, Wólka Niedźwiecka i Lublin. Również bracia zgromadzeni w Poznaniu, chociaż tu już były życzenia składane, bracia, którzy nie mogą uczestniczyć w konwencji z uwagi na ich chorobę cielesną, niedomagania, takie jak brat Kaczmarek Jan, wózek inwalidzki, samotność w domu, również braterstwo Kordylewscy, mieszkający w Starym Kurowie koło Gorzowa. On również pragnie uczestniczyć w zebraniach, ma wielkie trudności wejścia nawet do samochodu, ale życzliwość braci usługujących, ma możliwość przebywania do zboru w Kamieniu. Także mieliśmy również miłą społeczność w ubiegłą niedzielę. Wszyscy ci bracia jednogłośnie przekazują swą miłość, serdeczne życzenia, wiele łask i błogosławieństw na tej wspaniałej uczcie duchowej. Mili bracia i siostry, tak jak każdy temat jest oparty na Piśmie Świętym. I dziś rozważymy list apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, a wiersz 15, który będzie podstawą naszego rozważania. Powtarzam, list apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5, wiersz 15. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Słowa te były skierowane do braci w Efezie. Bliskie węzły miłości i sympatii istniały między zborem w Efezie, a szczególnie między apostołem Pawłem. Jak wiemy z opisów, święty Paweł przebywał ponad 3 lata w tym zborze, głosząc Ewangelię Słowa Bożego. Był to szczególny zbór nowotestamentowy. Chociaż apostoł Paweł wspomina o innych zborach, na przykład w mieście Filipi, pierwszym założonym zborem na kontynencie europejskim, i również miłe węzły sympatii, miłości, wdzięczności płyną z tego listu apostoła Pawła do Filipian. Wszystkich 14 listów, jakie napisał apostoł Paweł, najwyższe prawdy dotyczące życia chrześcijańskiego znajdujemy w liście do Efezjan. List ten obfituje w bogactwo duchowe, jednak jest również niezmiernie praktyczny w odniesieniu do ludu Bożego. Ten cały list możemy rozłożyć albo podzielić na trzy części. Pierwsza część to rozdziały od 1 do 3, część dogmatyczna. I ma za swój główny temat wielkie fakty dotyczące odkupienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, które Bóg nam sprawił w odniesieniu do rodzaju ludzkiego. A więc okupowa śmierć naszego Pana na krzyżu. Złożył równoważną cenę antylutrom. Żaden z ludzi nie mógł odkupić rodzaju ludzkiego, ani żaden z aniołów. Tak jak doskonały Adam upadł z powodu braku niedoświadczenia ze złem, z braku nieposłuszeństwa, został usunięty z ogrodu Eden. I co go spotkało? Nieszczęście. I jak również jego towarzyszka życia Ewa. Druga część jest bardzo praktyczna. To rozdziały od 4 do 6 i prowadzi apostoł Paweł dalej, wskazując nam wymagania, przy pomocy których zdefiniowane jest chrześcijańskie zachowanie się, chrześcijańskie życie i chrześcijańska gorliwość, jakie Bóg od nas żąda w świetle odkupienia, które się stało w Jezusie Chrystusie. Obie te części tych rozdziałów od 1 do 6 są ściśle powiązane, ale każdy z nich ma osobny rozdział i mówi o czymś innym. I trzecia część to tylko 6 rozdział. Od wiersza 10 do 24 jest tam opisany stosunek opozycji ludu Bożego do każdej formy zła. Do największych naszych wrogów. Jak bracia pamiętają? Mają zakodowane w szarych komórkach. A więc szatan, świat i nasze często uległe ciało. Nie mamy prawa albo czasu studiować tego listu szczegółowo, ponieważ zawiera mnóstwo różnych myśli. Ale chcemy wyeksponować niektóre tylko fragmenty, które będą bardzo przydatne w naszym poświęconym życiu. W tym celu apostoł Paweł napisał wiele pięknych słów w tym liście. A więc wybrany tekst Pisma Świętego z 5 rozdziału, a wiersza 15. Mamy przypatrywać się w odniesieniu do naszych braci i sióstr, którzy są poświęconymi Bogu na służbę. I mamy zwracać baczną uwagę, abyśmy ostrożnie chodzili w naszym poświęconym życiu. W tym celu też z 3 wymienionych części tego listu do Efezjan jest jeden kluczowy werset i podaje główną myśl dotyczącą od 1 do 3 wiersza, od 4 do 6 i 6 rozdział o wspomnianych tekstach od 10 do 24. W części pierwszej możemy zauważyć słowa płynące z tego listu w słowach apostoła Pawła, 2 rozdział, a wiersz 6. Czytam następujące słowa. A pospołu z nim wzbudził i pospołu z nim posadził na niebiesiach w Chrystusie Jezusie. Chociaż te wszystkie części Słowa Bożego odnoszą się w pierwszej kolejności do nowych stworzeń, a szczególnie do oblubienicy Chrystusowej, to jest do malutkiego statku. Niemniej jednak poświęcony lud Boży w obecnym okresie czasu i jak wiemy, znajdują się wśród nas bracia należący do klasy młodocian godnych, którzy poświęcali i złożyli swoje życie w ofierze, ślubując Bogu wierność aż do śmierci przed 1954 roku. Patrzę na braci mojego pokolenia i starszych, którzy przeżywaliśmy w owym okresie trudne, dokuczliwe doświadczenia, ale wszyscy staliśmy mocno w prawdzie. I poświęcająca się obecnie klasa niby wybrańców, podobna do tej klasy z wyboru, z wieku Ewangelii jako czwarta klasa, młodocianogodna. Brat Johnson opisuje na łamach teraźniejszej prawdy i brat Jolly, że poświęcenie jest jedno, zmienia się czasookres i kwestia nagrody. W drugim znaczeniu tego wiersza możemy zauważyć od 4 do 6, że lud Boży ma chodzić. Co to oznacza? Spójrzmy rozdział 4, a wiersz 1. Proszę was wtedy ja, więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. Jak wiemy, ten list był pisany z Rzymu przy pierwszym uwięzieniu apostoła Pawła. On napisał kilka wierszy z tego okresu czasu, będąc w Rzymie. Trzecia część, znajdujemy klucz do naszego ustosunkowania się do wroga naszej duszy. To znaczy do nas, osób poświęconych. I mamy powiedziane tylko jedno słowo. 6 rozdział, a wiersz 14 nam mówi. Stójcie tedy, przepaszawszy biodra wasze prawdą i oblegszy pancze sprawiedliwości. Więc mamy stać w prawdzie. Co to oznacza? To oznacza bardzo dużo. Tutaj apostoł Paweł w tym 6 rozdziale wymienia elementy zbroi nienowoczesnego żołnierza XX czy XXI wieku, ale podaje żołnierza, czy to z narodu izraelskiego, czy z innych pogańskich narodów, cały pancerz i uzbrojenie danego żołnierza, rycerza. Przepraszam. Życie wierzącego brata lub siostry ma 3 aspekty. Jego stosunek do Boga i Chrystusa i Jego świętej prawdy. Drugi aspekt do braci i sióstr, do bliźnich, a nawet miłość bezinteresowną do naszych nieprzyjaciół. I teraz trzecia forma. Na stosunek stać mocno na gruncie w opozycji do wrogów ludu Bożego. Wymieniłem 3 największych wrogów, ale spośród innych wrogów każdy z nas, każda siostra i każdy brat zdaje sobie sprawę, jakich my mamy jeszcze innych wrogów, osobowych, nieosobowych. Brat Sirmulis w pierwszym wykładzie podał nam odwagę chrześcijanina i wyeksponował w sposób analityczny odwagę w sensie religijnym, jaką my musimy mieć, bo to nas najbardziej interesuje. Niezależną od moralnej odwagi. człowiek poświęcony Bogu na służbę. Musi być użyteczny w ręku najwyższego Boga. Musi odpowiednio uregulować wszystkie trzy zagadnienia. Swoje stanowisko wobec Boga, swoje życie i swój chrześcijański bój. Słowo chodzić albo postępować użyte jest w liście do Efezjan 8 razy i dosłownie oznacza chodzić, iść do wyznaczonego celu, to jest do mety, do kresu biegu, o którym będziemy później mówić. I użyte jest przez apostoła Pawła obrazowo dla zilustrowania naszego zachowania się i naszej osobistej postawy, jaką powinniśmy zachować w naszym życiu. Słowo to wprowadza nas bezpośrednio w dziedzinie chrześcijańskiego zachowania. Tu na konwencji w zborze nasze zachowanie jest prawidłowe, miłujące, serdeczne, pełne wzniosłych uczuć. I wszyscy tu na tej uczcie duchowej jesteśmy szczęśliwi. Oglądając oblicza jedni drugich, słuchając wykładów, analizując oświadczenia naszych drogich braci i sióstr, jakie oni w swoim chrześcijańskim zachowaniu w codziennym szarym życiu postępują. A powinniśmy tak myśleć i tak postępować w codziennym naszym życiu. Od niedzieli do niedzieli, od jednego miesiąca do drugiego, od jednego roku do następnego, jeżeli Bóg pozwoli nam żyć. Nasze osobiste zachowanie, tak jakby Chrystus niewidzialny stał tu przy mnie. Jakie jest moje zachowanie? Jakie moje słowa płynące z ust moich? Czy są one uczciwe, czy są nieuczciwe? A więc analiza samego siebie. Wszyscy jesteśmy niedoskonali. Święty apostoł Paweł mówi nam, że wiele nam brakuje w naszym poświęconym życiu. Czy mamy zaniechać naszego boju w tym życiu? Nie, drodzy bracia i siostry. A więc drugie nasze postępowanie, stanowisko wobec Boga i Chrystusa i Jego świętej prawdy. Jakie jest nasze stanowisko w naszym poświęconym życiu? Wszystko położyliśmy Bogu na ołtarzu. Czas, pieniądze, wszystko, co my mamy do dyspozycji w tym życiu. Czy pragniemy sięgnąć z powrotem ręką na ołtarzu, to wszystko poświęciliśmy? Nie, drodzy bracia i siostry. Bóg patrzy na nas z góry, na nasze zachowanie, na nasze stanowisko. Czy my miłujemy Boga z całego serca, myśli, duszy, a bliźniego jak siebie samego? I czy my codziennie w naszym chrześcijańskim boju nie zapieramy się Chrystusa swoimi uczynkami? Czy nasze drogi, symboliczne nogi są we właściwej pozycji? A więc słowa godne uwagi, głębokie rozwagi i analizy. Słowo chodzić albo postępować, jak już powiedzieliśmy, ma wielkie znaczenie. Ale święty Paweł mówi, patrzajcie tedy. Dotyczy naszego zwroku literalnego i symbolicznego. Nasze oczy powinny być otwarte. Musimy wytężać wzrok, aby coś widzieć, spoglądać, zwracać uwagę w trzech znaczeniach. Gdy my idziemy, gdy opuszczamy to miłe miejsce zgromadzenia ludu Bożego, czy idziemy ulicą, to my nie patrzymy w górę na niebo. Chociaż często piękne widoki są przed naszymi oczami. Ale my spoglądamy w dół na nasze nogi. Czy ma nie ma jakiejś przeszkody literalnej? Spoglądamy w jedną stronę lub w drugą stronę. A więc, żebyśmy ostrożnie chodzili. Słowo greckie spektus znaczy bacznie chodzili. Patrzyli rozważnie, przezornie. Jaka jest droga przed nami? Apostoł mówi nam, jakobyście chodzili. A więc ostrożnie mamy chodzić. Droga ludu Bożego nie jest łatwą drogą. Nie jest piękną drogą. Wśród szpalerów róż. Ale jest droga ciernista, wyboista. A więc jakby ciągnąca się nieskończenie pod górę. Tak jak nasz Pan Jezus Chrystus dźwigał literalny krzyż na Golgotę lub na Kalwarię. Probierzem naszego zachowania się na drodze wynaznaczonej nam przez Boga. Przede wszystkim, jaki jest nasz stosunek do Boga, do Chrystusa, Jego świętej prawdy i do wszystkich ludzi, z którymi my się stykamy. Czy jesteśmy układnymi, miłymi, długo znoszącymi, często z naszymi sąsiadami? Czy mamy łączność rodzinną, braterską? Czy jest zgoda między mężem a żoną, rodziców wobec swych dzieci, dzieci wobec rodziców? Oto zagadnienie, o której tutaj jest mowa w jak najbardziej praktyczny sposób. Mamy iść i postępować z wielką cierpliwością, znosząc jedni drugich. Spójrzmy na niektóre tylko teksty Pisma Świętego z tego pięknego listu do Efezjan. 4 rozdział. Odczytam 2 wiersze. Wiersz 31 mówi tak. Wszelka gorzkość, zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelaką złością. Co to oznacza w odniesieniu do ludu Bożego? Dlaczego apostoł Paweł tak drastyczne słowa napisał? Czy one są nieaktualne w dniu dzisiejszym? W dobie poświęcających się braci i sióstr? Nie. Przetrwały 2000 lat. Echo naszego sumienia mówi nam, jakie jest nasze osobiste stanowisko wobec tekstów Pisma Świętego, szczególnie 31 wiersza. Odrzucać mamy kłamstwo, mówić prawdę z każdym bliźnim swoim, a szczególnie między braćmi i siostrami. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. I teraz mówi, że wszelką gorycz, podejrzliwość niech będzie odjęte od was, abyście byli jedni ku drugim dobrotliwi, przebaczając sobie wzajemnie, ufając jednym drugiemu. Nie mamy pobudzać jeden do drugiego do gniewu. Mamy być posłusznymi, w zrozumieniu indywidualnym każdego brata i każdej siostry. Tak wygląda strona pozytywna tego zagadnienia w odniesieniu do braci i sióstr. A jak wygląda strona negatywna? W jaki sposób zapanować tymi elementami w naszym życiu? Czy to jest rzeczą łatwą? Gorzkie myśli, uczucia, które nawet przy najmniejszej prowokacji podnoszą się w sercu ludzkim. To zbyt trudna sprawa. W jaki sposób kiedykolwiek zadość uczynić żądaniom przebaczenia braciom i siostrom? Apostoł wymienia wszelkie. W jaki sposób pokonać tego wewnętrznego wroga, który mówi nie? Własna opozycja, podnoszenie godności osobistej, często pycha, uniesienie. Co mi może siostra powiedzieć? Co mi może brat powiedzieć? O, mili bracia i siostry, wszyscy jesteśmy wystawieni na różne próby w naszym życiu i wszystko musimy przejść. Nie tylko miłość braci i sióstr, ale również doświadczenia, jakie nas spotykają. Nie tylko od świata, ale szczególnie od braci i sióstr. Jakie w tym są nasze uczucia? Ludzie światowi mogą powiedzieć w społeczeństwie: nie, nie opłaci się usiłować, dokonać przebaczenia jeden drugiemu. Wiem, że to mi się nigdy nie uda. To nie jest mój sposób wyrozumienia. To nie mój charakter. To ja nie znajduję się na takim poziomie. Gdy miałem jeden z wykładów w więzieniu i mówiłem o przebaczeniu, w jaki sposób mamy przebaczyć przewinienia naszym bliźnim, jakie cechy powinny charakteryzować duszę chrześcijanina, to przyszedł do mnie i mówi: Pan mówi o przebaczeniu, a ja tylko myślę, jak się zemścić nad tym człowiekiem, który mnie tutaj wtrącił niewinnie. A Pan mówi o przebaczeniu. To jest na pańskie wyrozumienie, na pańską zdolność rozumowania Biblii, ale nie na mój sposób. I mówię: młody człowieku, zastanów się, co ty zyskasz, a co ty stracisz. Wyjdziesz na wolność. Będziesz mógł założyć rodzinę, żyć w społeczeństwie jak wszyscy inni obywatele naszego kraju. Może starać się o pracę, dom, żona, dzieci i przeżyjesz swój bieg życia w szczęśliwości, w radości, z Biblią w ręku. Tak się złożyło, że ten człowiek zapoznał jedną z więźniarek. A więc miłość od pierwszego wejrzenia, tak często bywa. Przyrzekli sobie ci młodzi skazani, gdy oni wyjdą na wolność, pobiorą się, założą rodzinę. I spotykam tę osobę i mówi: proszę Pana, ja już nie będę się mścił nad tym człowiekiem. Pan mnie przekonał, co ja bym zyskał. I wytłumaczyłem mu: uszczerbek na zdrowiu, przemoc fizyczna, znów wtrącenie do więzienia na kilka lat, stracisz młodość, wszystko, co masz do dyspozycji. Zrozumiał, taką pomoc nosimy w różnych okolicznościach naszego życia. Mili bracia i siostry, czyż słowa świętego Pawła nie wskazują na to bardzo wyraźnie, że on jako człowiek szedł drogą prawdy i sprawiedliwości. Ale jaka była wewnętrzna siła tego człowieka? Był najbardziej wykształconym człowiekiem swojego pokolenia. Mógł uzyskać wielkie stanowisko w Izraelu. Ale apostoł Paweł mówi nie. Ja wolę głosić słowa Ewangelii. A jego ulubionym tematem to był krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. I on z tego się szczycił i chlubił się aż do końca swoich dni. Serce apostoła Pawła było przepełnione płomiennym pragnieniem usługiwania, szczególnie posłany do pogan, ponieważ on ujrzał cel swojego poświęcenia i wartość poświęcenia. Czy on się cofał w swoim poświęconym życiu? Nie mamy najmniejszej wzmianki w jego 14 listach. On szedł codziennie do przodu, a droga była trudna, wyboista. Wiele niebezpieczeństw, o których tak pięknie nam opisuje w swoich listach, szczególnie w drugim liście do Koryntian. A co robi apostoł Paweł? W świetle zrozumienia Słowa Bożego. On postępuje naprzód. Krokiem przyspieszonym. I ten miłujący list do Filipensów, 3 rozdział, wiersz 14 mówi: do tego, co jest przede mną, to ja spieszę. Tamto moje życie przed poświęconym życiem. Pamiętam. A miał piętno wyciśnięte na swoim sumieniu. Prześladowany pierwotny chrześcijan. I w jeden z listów napisał: nie godzin jestem nosić miano apostoła. O, mili bracia i siostry, co za wielkie, pokorne wyznanie. Nie godzin jestem. A spójrzmy w nasze serca. Czy my jesteśmy godni reprezentować Słowo Boże? Czy my często nie upadamy pod ciężarem prób i doświadczeń? Kto nas podnosi w tych uciskach, o którym pięknie mówi apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, wierszu 22, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. Bo ta droga jest trudna, ale jest szczęśliwa do ludu Bożego. Bo końcem tej drogi jest zwycięstwo, meta w Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czas jest bardzo ważnym czynnikiem i nasze życie jest również bardzo krótkie. Szybko mijają lata. Byliśmy młodzi, pełni zapału, chociaż nie tracimy tego zapału, bracia mojego pokolenia. Odwołuję się do was. Czy nie trwacie w prawdzie Słowa Bożego przez dziesiątki lat? Czy nie pomagamy młodym braciom i siostrom, którzy dopiero startują i daleko jeszcze do mety, do zwycięstwa? Tak, musimy znosić trudności jedni drugich. Czas szybko upływa. Przynagla mnie. Nasza droga jest wyboista. Bardzo ciężka. A więc na jakiej drodze my się znajdujemy? Na takiej drodze, jak szedł apostoł Paweł? Nie w znaczeniu, jak szedł Kościół Chrystusowy. Ale ta droga również jest podobna. My różnimy się od świata względem naszego charakteru, życia, sposobu prowadzenia rozmów, a ci, co kroczą tą drogą samozaparcia i ofiary dla Boga i Chrystusa, są szczęśliwi, mimo że choroby i dolegliwości cielesne nas trapią tak jak inne osoby. Słyszeliśmy oświadczenia naszych drogich braci i sióstr. I często w osobistych modlitwach niejednokrotnie proszę Boga za wszystkimi braćmi, gdziekolwiek się znajdują, aby mogli wytrwać w prawdzie Słowa Bożego. Spójrzmy na moment, na chwilę przy końcu naszego rozważania. Jakie piękne słowa zostawił nam apostoł Paweł. Chociaż minęło prawie 20 wieków, te słowa są aktualne w dobie obecnej. List do Filipensów, 1 rozdział, wiersz 27. Stójcie w jednym duchu, jednomyślnie, bojując o wiarę raświętą podaną. Mamy stać na miejscu wyznaczonym, w jednym duchu, jeden Bóg, jeden Chrystus, jeden chrzest i jedno nasze poświęcone. Bo apostoł Paweł mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a umrzeć zysk. A to wszystko, co było dla mnie zyskiem, mówi, ze względu na Chrystusa uznałem to za stratę. Wszystko poczytał sobie za szkodę, za rzeczy małowartościowe. Dla zacności, znajomości Chrystusa, Pana mojego, którego wszystko utracił. I mam to sobie za śmiecie, za rzeczy niewartościowe, abym tylko Chrystusa zyskał. Z wiarą i z ufnością. Ten główny filar z Kościoła wieku Ewangelii rozumiał swoje poświęcone życie w codziennym szarym życiu. Z wiarą i ufnością, wsparty o łaskę Bożą, w jedności ducha, był instrumentem, nauczycielem, wykładowcą, ewangelistą i pielgrzymem w ręku Boga. Czuł na każdy rozkaz, jaki Bóg rozkaże mu, gdzie ma iść i gdzie głosić Słowo Boże. Szedł z Chrystusem przez życie, poprzez trudy i niebezpieczeństwa, z odwagą i determinacją dźwigał piętno i blizny od ubiczowania na ciele swoim, znamiem przynależności do Chrystusa. Nie otrzymał je w pogoni za pieniędzmi, za sławą, w nieubieganiu się w świecie lub za przyjemnościami tego świata. Paweł ponosi te uciski i rany w głoszeniu wesołej nowiny, który nie wstydził się i wysoko podnosił krzyż Chrystusa, nie tylko wśród braci pogan i Żydów, ale sztandar chwały i zwycięstwa ukrzyżowanego Chrystusa dźwigał w dalekim Rzymie przed Neronem. Nie był mu obcy dźwięk łańcuchów, który towarzyszył mu w różnych okolicznościach życia, w mieście Filipi, w Jerozolimie i w dalekim Rzymie przed cesarzem Neronem. Oto człowiek, oto filar Kościoła, godny wzór do naśladowania. Skazany został za przestępstwo, którego nie popełnił. Przyjaciele opuścili go i cierpiał często osamotnieniu. Jak mówi w drugim liście do Tymoteusza, i często musimy i mówimy, że to jest testamentowy, testament świętego Pawła. Rozdział 4 tego listu, a wiersz 17. Ale przy mnie Pan stał. My mamy ufność w Bogu, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I całe nasze życie złożyliśmy w ofierze. na ofiarę. A więc trwamy w prawdzie Słowa Bożego. Bóg przy nim stał i jego nie opuścił. Najwznośniejsza wypowiedź wspaniałego bojownika. Kiedy żył dziesiątki lat w głoszeniu Ewangelii. Zahartowany bojownik krzyża spogląda w tych listach wstecz na długie i ciężkie przeżycie, wzmaganie się w codziennych trudach, ciężkie przeżycia niepokoju, przez jakież przeszedł. Osłabiły go bardzo jego siły fizyczne. Spadły na niego słabości jego wieku, jakie wszyscy odczuwamy. Bracia w sile wieku 20, 30, 40 lat nie czują zmęczenia. Ale gdy przyjdzie 70, 80 i więcej lat, nasze słabe ciało nie wytrzymuje trudów podróżowania. I wspomnę tylko, gdy Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej i był rozkaz wymarszu, czy te starsze, ich bracia, siostry, schorowani zostali w ziemi egipskiej? Czy jest taki tekst Pisma Świętego, że pozostawili na łasce Egipcjan? Nie, drodzy bracia i siostry. Młodzi dźwigali starsze osoby. Jaki stąd wniosek? Jaka analiza tych słów? Że młodzi bracia, młode siostry powinny dźwigać ciężary swoich dziadków, babci, ojca i matkę, gdy się starzeją. Oby były wydłużone twoje dni i by Bóg błogosławił ich w codziennym życiu. Mili bracia i siostry, kończąc to piękne rozważania, temat jest bardzo obszerny. Nie trudno, trudno mi jest wypowiedzieć. Wszystkie uczucia najlepsze, płynące z inicjatywy, w imię najwyższego prawa moralnego, jakie były w apostole Pawle. Ten człowiek poświęcony bez reszty. Swoje życie położył na ołtarzu. Paweł był często ściśniony duchem. Brakowało mu świeżej energii, pobudzającej go do jeszcze większej aktywności. I gdy spoglądam na braci i pytam się, bracie, jedziesz na konwencję? No ale ja już mam 79 lat. Ale spójrzmy na innych braci. Mają 85 lat. Bojują o dobry bój wiary. Czy nie piękne było sympozjum ubiegłego roku w Poznaniu? Trzech braci. Dwie osoby są tu obecne. Młodzi do mnie przychodzili. Dlaczego takich innych nie ma zebrań tego typu? Dlaczego starsi nie mówią o swoim życiu? My byśmy chętnie posłuchali o ich bojowaniu o dobry bój wiary. Przez jakie uciski przeszli przez dziesiątki lat? Mili bracia i siostry, apostoł Paweł również odczuwał słabości ciała. Jako człowiek był uciśniony różnymi troskami, ale szedł do przodu. Niech te kilka słów uwagi będą pomocne w naszym życiu, abyśmy bojowali o dobry bój wiary w codziennym naszym życiu, abyśmy nie cofnęli się z drogi poświęcenia. Utraciliby my wszystko, radość, miłość, wdzięczność i stracilibyśmy łączność z Bogiem, drodzy bracia. Jest to dramat osobisty. Spotykam osobę, która opuściła zgromadzenia ludu Bożego, robiła postępy i nie ma ich w szeregach ludu Bożego. Mówię, jak ty się czujesz teraz w świecie? Czy jesteś szczęśliwszy, aniżeli byłeś między braćmi i siostrami? Odpowiedz mi szczerze. Łzy w oczach. Rozłąka, 25 lat. Niechodzenia na zebranie. O, mili bracia i siostry, bądźmy wiernymi. Korona zwycięstwa, tak jak apostołowi Pawłowi, jak we wizji widział. Dobrym bój bojował, wiarę zachowałem. A zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości. Ale mówi w drugim znaczeniu. Ale nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście wieku. Jeżeli z łaski Boga zwyciężymy, odniesiemy zwycięstwo w tym życiu i nie wiemy, jaką nagrodę Bóg przewidział nam w Królestwie, będziemy szczęśliwi i radośni. A tego szczęścia i dojścia do mety życzę wszystkim braciom z całego serca, jak również sam pragnę.